Dziś premiera reportażu Purpurowa sieć Marcina Gutowskiego na antenie TVN24. Chodzi o sieć powiązań między hierarchami w polskim kościele katolickim. Znów jednym z antybohaterów jest kardynał Stanisław Dziwisz. Jaka jest to sieć? Kto ją stworzył? Czy Jan Paweł II wiedział o tym wszystkim? Już za chwilę zapytam o to samego autora reportażu Marcina Gutowskiego. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Poniedziałek, 25 października. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd i dziś naszym gościem jest Marcin Gutowski, reporter magazynu Czarno na Białym TVN24. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ze mną w studio jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam cię również.
Witam również bardzo serdecznie.
Już teraz zachęcam was do zadawania pytań do naszych gości. Piszcie na YouTubie i w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. A ja mam takie osobiste pytanie do pana redaktora. Dziś premiera pierwszej części reportażu Purpurowa sieć. Niedawno wydał pan książkę Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza. Rok temu również reportaże na ten temat. Skąd u pana motywacja, by tropić skandale w kościele katolickim?
To jest moja praca. I chcę ją wykonywać jak najlepiej i to wystarczy mi za motywację. Jakichś głębszych nie chciałbym się doszukiwać.
Czy nie ma pan już dość po tych wielu miesiącach?
Nie mam dość, absolutnie. Myślę, że im dalej w las, tym więcej ciekawych wątków się pojawia i tym więcej pracy okazuje się, że trzeba w to włożyć. Po to jestem, żeby tę pracę wykonywać i będę się starał, żeby wykonywać ją jak najlepiej, jak najskuteczniej, jak najbardziej profesjonalnie. Mam nadzieję, że na razie się to udaje i to czy tak jest, pozostawiam odbiorcom, pozostawiam państwa ocenie.
No to ja zacznę, powiedzmy, z drugiego końca. Obejrzałem oczywiście oba te filmy, których pan jest autorem. No i z nich wyłania się bardzo taka, można powiedzieć, niebezpieczna dla Polski teza, że nie tylko tacy bezpiecznicy dojścia do papieża, jak właśnie arcybiskup Kowalczyk, Dziwisz czy inni, są odpowiedzialni za to, co się stało, ale sam Jan Paweł II, że w świetle tego, co już wiemy, niemożliwe jest, by Jan Paweł II nie wiedział o tym, co się dzieje. Czy nie boi się pan odrzucenia tej tezy bez sprawdzenia faktów przez większość Polaków?
Znaczy, to nie jest moja teza, to jest teza części moich rozmówców, która się nieśmiało pojawia rzeczywiście w tych materiałach, których teraz premiery mamy, dzisiaj, jutro, w Czarno na Białym w TVN24. Natomiast to jest dopiero takie, tak jak powtórzę, nieśmiałe wejście na teren, na który wchodzimy w cyklu Bielmo. To są kolejne odcinki tego cyklu. Będziemy na ten teren coraz śmielej wchodzić pewnie, coraz odważniej pytać o to, co Jan Paweł II wiedział, czego nie wiedział, jaka była jego rola, ewentualna rola w sprawach skandali seksualnych w Kościele, nie tylko w Polsce, czego się obawiam. No, nie wiem, czy się czegoś obawiam. No, taka jest moja praca. To, jak ona zostanie odebrana i przez kogo, to jest już rzecz, na którą nie mam wpływu. Pewnie części społeczeństwa ta praca nie przypadnie do gustu i jej efekty. Innej części pewnie przypadnie, w jeszcze innej wzbudzi pytania, wątpliwości i pobudzi do myślenia. I z tego byłbym zadowolony, ale nie przewidywać, jak to tę pracę odbierze.
Na pewno szacunek za podjęcie tego niewygodnego tematu. Jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać o roli Jana Pawła II, ale na początek pokażmy trailer nowego reportażu Purpurowa sieć. Wracamy za chwilę.
I to była rzeczywiście szczególna relacja, no bo oni się przyjaźnili.
Często się spotykali, jakieś wycieczki i tym podobne rzeczy.
Arcybiskup Józef Kowalczyk wspólnie z kardynałem Dziwiszem byli tymi, którzy polski kościół meblowali.
Ja powiedziałem kardynałowi Dziwiszowi, że trzeba coś z tym zrobić. I ta wizyta nic sobie nie dała.
Dla źle pojmowanego dobra kościoła te ofiary zostawiano samym sobie.
Nie dopełniał swoich obowiązków jako nuncjusz, kryjąc swoich znajomych.
Uważał, że dobro jego kolegi jest ważniejsze od dobra tych molestowanych.
Widzenia i proszę mnie nie zawracać głowy. Do widzenia.
Juliusz Pec został osobiście konsekrowany przez Jana Pawła II. No.
Naprawdę skończmy z tym, że Jan Paweł II nie wiedział, co się w Polsce dzieje.
Trzeba jednak do tego Peca wracać, bo to pokazuje ten cały mechanizm.
Reagują dopiero, kiedy sprawa staje się tak medialna, że nie można już udawać, że sprawy nie ma.
Dzisiaj upadek jednego z nich może pociągnąć za sobą serię różnego rodzaju innych upadków.
Dwie części reportażu Czarno na Białym, Bielmo, Purpurowa sieć są już dostępne na stronie TVN24GO, a już dziś o 20.30 premiera pierwszej części reportażu. Panie redaktorze, co by pan powiedział osobom niezorientowanym w temacie, o jaką purpurową sieć chodzi?
Osobom niezorientowanym w temacie poleciłbym zapoznanie się z tym reportażem, obejrzenie go po prostu. Być może to pomoże jakoś wyrobić sobie zdanie na temat tego, jak wyglądał przez ostatnie dziesięciolecia, jak wygląda dzisiaj polski kościół instytucjonalny, katolicki. Purpurowa sieć to jest określenie, które nadaliśmy czemuś, co spróbowaliśmy odszyfrować, spróbowaliśmy zrekonstruować. To jest system powiązań towarzyskich, instytucjonalnych, zawodowych, kościelnych pomiędzy ważnymi hierarchami polskiego kościoła katolickiego, który powstawał przez ostatnie dziesięciolecia, który no, wbrew pozorom wcale nie jest tak trudny do odtworzenia, jak się zdaje, a który daje pewną odpowiedź chyba na to, dlaczego dzisiaj mamy do czynienia z takim, a nie innym kryzysem kościoła katolickiego w Polsce. Dlaczego na polskich hierarchów, przypomnijmy, już 11 w ostatnim roku spadły watykańskie kary. Skąd to się bierze? Czy jest jakiś klucz do zrozumienia tego? Okazuje się, że pewnych kluczy szukać można i te klucze są związane z bardzo konkretnymi postaciami. To są takie postacie jak choćby samego faktu tego, jakie funkcje wykonywał przez ostatnie dziesięciolecia arcybiskup Józef Kowalczyk, najpierw w 78 roku powołany przez Jana Pawła II na szefa nowej sekcji polskiej Watykańskiego Sekretariatu Stanu, gdzie odpowiadał między innymi za politykę kadrową w polskim kościele. Wtedy Polska postrzegana przez Watykan jako kraj totalitarny była w puli krajów, których politykę personalną prowadziła nie kongregacja do spraw biskupów, a sekretariat stanu watykański, w dużym uproszczeniu watykański rząd czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to on przez 10 lat najpierw jako szef tejże polskiej sekcji sekretariatu stanu sprawował nad tym pieczę, a później przez 22 lata, kiedy Polska odzyskała wolność, kiedy Polska wyzwoliła się z komunizmu, to on był nuncjuszem apostolskim w Polsce. To też jest bardzo ciekawa historia, że zwykle nie zdarza się, żeby przedstawiciel danej nacji zostawał nuncjuszem apostolskim w kraju, z którego pochodzi. Nie tylko tak stało się w przypadku Polski, ale działo się to przez 22 lata nieustannie, kiedy Józef Kowalczyk był tymże nuncjuszem. Tego typu przypadku, tak długo trwającego urzędowania nuncjusza też nie znamy w najnowszej historii. Czemu to służyło? Jaki episkopat zbudował Józef Kowalczyk? Czego owoce zbieramy dzisiaj? No, to są pytania, na które domagają się odpowiedzi.
Dla mnie takim bardzo ciekawym wątkiem było to, że pokazał pan, że zanim pojawił się w Watykanie jako papież Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, to już wcześniej z Polski, można powiedzieć, dotarli pewni ludzie, między innymi Kowalczyk, między innymi arcybiskup Pec. Łączyły ich dwie rzeczy. Jakieś zaangażowanie z SB, tu oczywiście jeszcze akta IPN, które zostały wyczyszczone, nie rozstrzygają, czy była to świadoma, czy nieświadoma współpraca. I do tego jeszcze związki ze środowiskiem, powiedzmy, wykorzystującym kleryków w polskich seminariach. Czy to jest, można powiedzieć, taki przypadkowa ta informacja, czy też i panu przychodzi do głowy no, taka zbrodniomyśl, że być może pojawienie się papieża Polaka było już wcześniej przygotowane przez komunistów?
No nie, tak daleko to zdecydowanie się nie posunę. Absolutnie nie. Biorąc pod uwagę też to, ile Jan Paweł II i jego pontyfikat, jakie miały znaczenie, dlatego że komunizm w końcu upadł, to byłoby rzeczywiście za daleko posunięte, jak na nie mieści mi się w głowie tego typu teza. Natomiast rzeczywiście w Watykanie jeszcze przed Janem Pawłem II, przed jego pontyfikatem w Rzymie byli Polacy. Bardzo ważną rolę w tym jednoczeniu się, ogniskowaniu się polskiego kleru w Rzymie odgrywało papieskie kolegium polskie na Awentynie. Jego szefem przez wiele lat był późniejszy kardynał Władysław Rubin. To on według naszych rozmówców miał odpowiadać między innymi za karierę Juliusza Peca, który spektakularną karierę jeszcze jako młody ksiądz zrobił w Watykanie już za czasów Pawła VI, którego był prałatem antykamery, odpowiedzialnym za papieskie audiencje, ich przebieg, te najważniejsze papieskie audiencje. Także on był bardzo wysoko postawionym i dobrze zorientowanym Polakiem w Watykanie. Kiedy pojawił się Jan Paweł II, był bardzo przydatny pewnie, bo to on był jednym z tych, a być może głównym wprowadzającym Karola Wojtyłę w watykańskie realia. Pewnie w ten sposób mogła się narodzić też przyjaźń z bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, dzisiejszym kardynałem Stanisławem Dziwiszem, wówczas jego osobistym sekretarzem. No i dzisiaj ludzie, którzy opowiadają o tym, jak powstawał polski episkopat, jak to, co dziś stanowi jego trzon, jakie miało początki, no oni mówią, że odpowiada za to w dużej mierze Józef Kowalczyk, który, jak mówią nasi rozmówcy, miał tuszować, mówiąc wprost, skandale związane z Juliuszem Pecem, a co więcej, awansować go przez dziesięciolecia na kolejne stopnie w kościelnej hierarchii. Te awanse miały się odbywać niejako za karę po kolejnych skandalach, które miały mieć miejsce w kolejnych miejscach, w których pracował Juliusz Pec, od Watykanu począwszy, przez Łomżę, a później Poznań. Informacje dotyczące skandali wywoływanych przez Juliusza Peca, ale nie tylko przez niego, bo przez wielu innych hierarchów powiązanych w tej tak pieczołowicie utkanej purpurowej sieci, jak to nazywamy, miały trafiać na biurko i do szuflady niestety Józefa Kowalczyka od ludzi zgłaszających te nadużycia. To były nadużycia związane z wieloma biskupami, nie tylko z Pecem, z biskupem Edwardem Janiakiem, niedawno zmarłym, bohaterem drugiego filmu Braci Sekielskich.
Ale jeśli pan pozwoli, zatrzymajmy się jeszcze przy arcybiskupie Pecu. Jest to chyba jedna z takich najbardziej znanych, bo chyba pierwsza taka postać polskiego biskupa, który został, powiedzmy, niejako ukarany, zdegradowany lekko, czy tam no, karą to trudno nazwać, no ale jakieś tam były konsekwencje w Poznaniu.
No, on sam ustąpił ostatecznie, tak? Po 20 latach nie wiemy,
dlaczego?
Czy był inny tego, co mu zarzucano, czyli molestowanie kleryków w Poznaniu.
W filmie jasno wybrzmiewa teza, że o skłonnościach do kleryków Peca wiedziano już w Rzymie.
Tutaj ci wejdę w słowo. Pokażmy wypowiedź Marcina Przeciszewskiego, szefa Katolickiej Agencji Informacyjnej z Wrocławia, o tym, co wiedział Watykan o skłonnościach arcybiskupa Peca.
Mogę dodać jeszcze jedną informację do sprawy omawianej tutaj arcybiskupa Peca. że on miał naprawdę bardzo wysokie stanowisko w Watykanie i do Łomży pojechał na zesłanie. To był podstawowy błąd, bo te skłonności jego już zostały rozpoznane w Watykanie i Watykan chciał się go pozbyć. I to był jeden z motywów nominacji. I to jest jakieś bardzo poważne pytanie.
W Polsce buduje się dramaturgię, że tutaj jakimiś tajnymi kanałami Jan Paweł II miał dowiedzieć się o tej skłonności, tej wielkiej miłości i otwartości w stosunku do kleryków, nierozumianej niestety przez polskie społeczeństwo, że miał się dowiedzieć z jakiegoś listu tajnie tam przekazanego i tak dalej, a z tej wypowiedzi i też z kilku innych śladów samej tej degradacji do Łomży, z całym szacunkiem dla mieszkańców Łomży i okolic. Z Rzymu do Łomży to jednak nie jest awans. Do Lublina też to nie byłby awans. Tu z tego wyłania się obraz, że Jan Paweł II od początku wiedział, z kim ma do czynienia, kogo tam przesuwa z biskupstwa na biskupstwo. Pojawia mi się tu obraz bardzo analogiczny do tego, co biskupi robią z księżmi, z boczeńcami, pedofilami, że przenoszą ich z parafii do parafii. Tu wyłania się z pańskiego filmu obraz, że Jan Paweł II robił to samo z biskupem Pecem.
Do takiej hipotezy można dojść, słuchając słów rzeczywiście Marcina Przeciszewskiego między innymi, czyli szefa organu prasowego, oficjalnego organu prasowego Konferencji Episkopatu Polski, który w 2019, nie pomnę teraz roku, wypowiedział te słowa w obecności prymasa Polski, który nie zaprotestował w żaden sposób. Widzieliśmy jego minę, raczej zamyślił się mocno. Tak, wiele wskazuje na to, że mimo, że rzeczywiście to przemycanie listów w 2001 roku do Jana Pawła II przez jego przyjaciółkę Wandę Putawską miało miejsce, bo ona to potwierdza, w 2001 roku miała dwukrotnie, z tego co wiem, przemycić do rąk własnych papieża raz pod bluzką, żeby ominąć filtr w postaci Stanisława Dziwisza, list od poznańskich księży w sprawie arcybiskupa Peca, ale okazuje się, że najdelikatniej, może niegramotnie nazywając to, wyskoki Peca były znane już w Rzymie na początku lat 80., kiedy został biskupem łomżyńskim. Potem, i to też możemy o tym dowiedzieć się z naszego reportażu, w Łomży zaistniał podobny mechanizm, bo wszyscy, jak się okazuje, najprawdopodobniej w polskim episkopacie i wokół polskiego kościoła zdawali sobie sprawę, co się dzieje w Łomży. I w związku z tym postanowiono awansować po raz kolejny Juliusza Peca. Co do tego, że to degradacja z Rzymu, to może, jeżeli chodzi o pogodę i wystrój wnętrz w Łomży, tak pięknie nie jest. Natomiast trzeba powiedzieć, że co innego być prałatem przy papieżu, a co innego mieć absolutną niemalże władzę w diecezji, jaką dostaje każdy biskup. I taką władzę w Łomży, może prowincjonalnym mieście, ale jednak na początek w latach 80. dostał Juliusz Pec, więc to był, jak mówią nasi rozmówcy, tak zwany kop w górę jednak w hierarchii kościelnej.
Wejdę w słowo. Jak pan wytłumaczy ten kop w górę? Skoro Watykan wiedział wcześniej o skłonnościach arcybiskupa, to dlaczego zdecydowano, żeby przenieść go do Polski, gdzie, można powiedzieć, już miał pewną autonomię, był poza większą kontrolą Watykanu? Dlaczego tak się stało?
Ja nie wiem, czy jestem w stanie wytłumaczyć ten kop w górę. To jest pytanie do ludzi, którzy te decyzje podejmowali. Kto je podejmował? Trudno sobie wyobrazić, żeby ta decyzja zapadła poza sekcją polską Sekretariatu Stanu, która wprost za tę nominację odpowiadała. A więc tutaj pytania powinny padać do arcybiskupa Józefa Kowalczyka i jego zastępcy wówczas, biskupa Tadeusza Rakoczego, zresztą bliskiego, jak sam mówi, przyjaciela Stanisława Dziwisza, rocznikowego kolegi z seminarium. Czy Jan Paweł II o tym wiedział? To jest pytanie znowu i do Dziwisza, bo Jana Pawła II już nie zapytamy. Jedną poszlakę, o której nie należy zapomnieć, trzeba tu podać. Jan Paweł II w 83 roku, kiedy Juliusz Pec wyjeżdżał do Łomży, osobiście konsekrował go na biskupa.
Panie redaktorze, mnie osobiście mocno zastanowiły słowa mecenasa Artura Nowaka, który również wystąpił w reportażu Purpurowa sieć, który powiedział, że błędem jest traktowanie Jana Pawła II jako osoby nieogarniętej, niepoinformowanej i powiedział również na koniec drugiej części reportażu, że Dziwisz mógł być użyteczny dla Jana Pawła II jako taki filtr, który, jako taka osoba, która przyjmowała informacje o różnych skandalach, ale była również, mogła być podkładką dla Jana Pawła II, że on ostatecznie się o tym nie dowiedział. Co pan sądzi o tej tezie mecenasa Artura Nowaka?
Myślę, że to jest bardzo ciekawa teza i to na tę tezę może obalić albo potwierdzić tylko właściwie jedna osoba być może. Na pewno jedna osoba w Polsce, jest nią kardynał Stanisław Dziwisz, który nie chce rozmawiać ze mną, nie chce rozmawiać już od grubo ponad roku. Co nie znaczy, że ja ustanę w staraniach, bo pytań do niego jest coraz więcej i być może w najbliższym czasie będę też mógł się z Państwem i z widzami podzielić kolejnymi wątpliwościami co do jego postaci. Mija rok od... prawie rok, bo to był początek listopada od emisji reportażu Don Stanisława, a tych pytań jest coraz więcej. Pewnie do nich wrócimy w najbliższych tygodniach. Myślę, że warto tych odpowiedzi szukać. No tak, no to jest pytanie do kardynała Stanisława Dziwisza. To jest pytanie, czy on zasłania się Janem Pawłem II po to, żeby chronić dzisiaj siebie, czy zasłania sobą Jana Pawła II, zamykając usta i nie chcąc odpowiadać na pytania, bo odpowiedzi mogłyby pogrążyć jego patrona. No na pewno nie ustaniemy w zadawaniu tych pytań. Cykl Bielmo też temu służy, żeby na pytania o odpowiedzialność polskich hierarchów, w tym Stanisława Dziwisza i także Jana Pawła II, a może przede wszystkim za tuszowanie skandali pedofilskich w Kościele, odnaleźć. Tych odpowiedzi już sporo mamy. W najbliższych miesiącach należy się spodziewać kolejnych reportaży. Ja myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie, chociaż to często nie będzie łatwa telewizyjna lektura.
Ja chciałem jeszcze powiązać dwa wątki, które bardzo mocno pojawiają się w pańskim filmie. Jeden wątek z filmu, a drugi z już dostępnej historii. Mianowicie komuniści prowadzili tu tajne operacje za pomocą swoich tych służb SB i innych, operacje przeciwko środowiskom homoseksualnym. Znaczy, precyzyjnie mówiąc, starali się znajdować haki w ramach operacji Hiacynt, głównie ona na tym polegała, że ludzi z, powiedzmy, czołówki jakiejś tam opozycji czy hierarchii kościelnej, no, łapano na ich związkach homoseksualnych, mając na nich kwity, no i potem na tej podstawie albo kompromitowano, ale w większości werbowano do współpracy. To jest pierwszy, to już jest fakt historyczny, już powstają opracowania, filmy nawet na ten temat i tak dalej. I teraz mamy Watykan, mamy arcybiskupa Kowalczyka, który, no tak jak jasno wyłania się z pańskiego filmu, no ustala hierarchów w Polsce. Inaczej mówiąc, on decyduje, kto będzie w Polsce biskupem. I tu pojawiają się dokładnie te same wątki, co w operacji Hiacynt. Czyli pojawiają się w większości biskupi, którzy mają skłonności homoseksualne i molestują, gwałcą kleryków. Te świadectwa są w pańskim filmie. I jednocześnie wiemy, że spora część z nich to są jacyś współpracownicy tajni, bądź, znaczy świadomi, bądź jeszcze nie wiadomo, czy świadomi służby bezpieczeństwa. Kiedy, no mi się od razu łączą te dwa wątki, że to za pomocą arcybiskupa Kowalczyka być może służby moskiewskie obsadzały swoimi ludźmi biskupstwa w Polsce.
Do tego trzeba mieć dokumenty. Tych dokumentów w Instytucie, żeby taką teorię udowodnić, ja się tak daleko nie posunę. Dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej brakuje. Nie ma teczek personalnych ani arcybiskupa Kowalczyka, ani kardynała Dziwisza, ani arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Jesteśmy skazani na szukanie kontekstowe w jakichś dokumentach, które zostały na przykład z rezydentur wywiadu wojskowego czy wywiadu cywilnego w Rzymie. Rzeczywiście z tych dokumentów, które tam w szczątkowych niestety na egzemplarzach pozostały, jakieś pisma przewodnie, jakieś sprawozdania konkretnych oficerów. Wiemy, że Józef Kowalczyk na przykład był zarejestrowany jako kontakt informacyjny wywiadu cywilnego PRL-owskiej służby. Z kolei kontaktem operacyjnym wywiadu wojskowego był na przykład Sławoj Leszek Głódź. Oni twierdzą, że nie byli świadomi tego. Natomiast z tych strzępków dokumentów, do których udaje się dotrzeć, wiemy, że niektóre informacje z tych, które przekazywali, były cenne. No, wiemy na przykład, że arcybiskup Kowalczyk opowiadał pracującemu pod przykryciem oficerowi wywiadu cywilnego o tym, jakie relacje czy jakie różnice zdań istnieją w polskim episkopacie, chociażby na temat planowanych pielgrzymek papieskich. Wiemy, że arcybiskup Sławoj Leszek Głódź miał, i to wynika pośrednio z dokumentów, które pozostały po rezydenturze wywiadu wojskowego w Rzymie, miał sprzedać, mówiąc w cudzysłowie, mówiąc brzydko, informacje na temat tego, jakie zdanie, jakie nastawienie ma przed spotkaniem z Lechem Wałęsą w 1983 roku Jan Paweł II. Zresztą ten oficer Mazurek, pseudonim Barcz, który prowadził Sławoja Leszka Głódzia, dostał za to wyróżnienie, dostał za to dodatek pieniężny, za to, że tak cenne i interesujące bezpiekę informacje wyciągnął z ówczesnego księdza Sławoja Leszka Głódzia, no, którego zresztą i zachowały się rachunki, zabierał na kolację do rzymskich restauracji. Zgodnie z wytycznymi swoich przełożonych starał się to robić z dala od Watykanu, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Raz nawet sprawił swojemu rozmówcy prezent w postaci koniaku.
Tu chciałem wtrącić, że słowo wyciągnął jest troszeczkę nieadekwatne do sytuacji, bo to się tam jakiś podstęp, jakaś być może nacisk, tortura, a to chyba raczej tak przy koniaczku tak wyciągali te informacje sobie nawzajem, ale to już dygresja. Zobaczcie państwo, że zupełnym przypadkiem ten, który jest podejrzany o współpracę z komunistyczną służbą wojskową, czyli pan Głódź, zrobił karierę jako generał. Normalnie ten ksiądz, który tam nie bardzo miał do czynienia z wojskiem, nagle bardzo szybko został generałem dywizji. Teraz ma bardzo wysoką z tego powodu emeryturę, tam gdzieś ponad 20 tysięcy.
I to jest zupełny przypadek. Miał do czynienia z wojskiem i to nie tylko jako pontonier w Podjuchach, gdzie odbywał zasadniczą służbę wojskową pod Szczecinem,
ale
właśnie
to troszkę
jako kontakt informacyjny wywiadu wojskowego. No i kto wie, czy ta kariera akurat Sławoja Leszka Głódzia jako ordynariusza polowego pierwszego po 1989 roku w Polsce nie ma jakiegoś związku z tymi kontaktami z wywiadem wojskowym, no ale to pytanie pozostaje otwarte. Podobnie jak pytanie o karierę wieloletniego nuncjusza apostolskiego, przedstawiciela dyplomatycznego Watykanu w Polsce, który, jak się okazuje, był kontaktem informacyjnym wywiadu cywilnego PRL-owskich służb.
No i podsumuję, gdyby Jan Paweł II o tym nie wiedział, no to trudno użyć jakichś słów, jeśli chodzi o, że tak powiem, inteligencję i ogarnięcie tego człowieka, a myślę, że to był człowiek niezwykle inteligentny i mający bardzo szeroką wiedzę. Inaczej mówiąc, Jan Paweł II o tych wszystkich rzeczach, o których tu my sobie mówimy, musiał doskonale wiedzieć.
No, to jest daleko idąca teza. Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić człowieka dysponującego takim intelektem, który tak bardzo nie zauważałby tego, czym zajmują się jego współpracownicy. A okazuje się, że ci współpracownicy w bardzo wielu przypadkach mają bardzo wiele za uszami. Natomiast no, tutaj nie pozwoliłbym sobie na posługiwanie się domysłami i jakimiś takimi łatwo rzuconymi na wiatr stwierdzeniami. Materia jest tak poważna i postać jest tak istotna dla wielu Polaków, że no, trzeba tutaj mieć co najmniej mocne poszlaki, a najlepiej dowody. I tych dowodów ciągle szukamy i w najbliższych miesiącach mam nadzieję, że będziemy je przedstawiali.
Ja też liczę na znalezienie wreszcie tych dowodów, bo teczkę JP2 pytałem chyba jako jeden z polskich...
2007 rok, pierwszy. Twój artykuł, gdzie jest teczka JP2? I tu moje pytanie do...
Ale jeszcze tylko dwa stwierdzenia krótkie. Pierwsze, wywiad watykański jest plasowany wyżej, jeśli chodzi o skuteczność zbierania informacji, ich precyzję, nad CIA. Czyli papież miał dostęp do najlepszego wywiadu w świecie. Nie mógł nie wiedzieć o tak prostych rzeczach, jak pozyskanie do tajnej współpracy tych wielu biskupów. Druga rzecz, poszlaka z wypowiedzi księdza profesora Kobylińskiego w naszej telewizji powiedział, że myślenie, że Watykan dzisiaj jest środowiskiem konserwatywnym, antykomunistycznym, jest fałszywe. To jest środowisko lewicowe o silnych skłonnościach komunistycznych. Stąd widać, że mamy tezę, że komuniści wprowadzili swoich ludzi do Watykanu i mamy owoc, komunistyczny Watykan dziś.
Chciałam zapytać, czy pan redaktor ma podejrzenia, gdzie są teczki najważniejszych polskich hierarchów? O to pyta pan również w swojej książce, gdzie jest teczka kardynała Dziwisza, a pastor Paweł Chojecki już w 2006 roku pytał, gdzie jest teczka JP2. Czy ma pan jakieś przypuszczenia na ten temat?
No, najprostsze przypuszczenie jest takie, że te teczki poszły z dymem zwyczajnie w 1989-1990 roku, wtedy, kiedy Józef Kowalczyk zostawał nuncjuszem apostolskim w Polsce, a Sławoj Leszek Głódź ordynariuszem polowym. Być może ich teczki po prostu przestały istnieć. Druga bardzo prawdopodobna opcja jest taka, że ci panowie, że te teczki tych panów są w czyichś rękach do dzisiaj. I ten ktoś, jeżeli tylko zechce, będzie chciał ich użyć, ale w czyich i dlaczego, tego nie wiemy. Wiemy, że na pewno, że nie ma ich w dostępnych źródłach Instytutu Pamięci Narodowej.
No to już tak, nie będę się do tam tradycji różnych wywiadów odwoływał, że takie rzeczy nie giną nigdy w przyrodzie, bo są zbyt cenne, ale pokażę, odwołam się do popkultury, czyli do filmu Claire. Pamiętacie, tam jest taki wątek, że teczka na biskupa, no dokładnie film z burdelu, ma zostać zniszczona przez jego sekretarza. No i on oficjalnie melduje, że zniszczył, spalił i tak dalej. No a jak było, no to już tam pamiętamy. Nie wierzę w zniszczenie tych teczek. Zbyt cenne.
Chciałam teraz przejść co dalej z purpurową siecią. W reportażu jest stwierdzone, że ta sieć składała się z takich trzech segmentów. To są tak zwani chłopcy Gulbinowicza, ludzie Dziwisza i trzeci ośrodek związany ze służbą bezpieczeństwa. Czy dzisiaj, według pana redaktora, ta sieć zaczyna się rozsypywać? Czy coś się zmieni w tej materii?
No i tak, i nie, bo to są ciągle ci sami ludzie, którzy przychodzą od tych samych ludzi, na tych samych zasadach w dużej mierze. Oczywiście biologia robi swoje, często to są już biskupi seniorzy, którzy odchodzą na emeryturę. Część z nich została ukarana przez Watykan, odsunięta na boczny tor, tak jak Sławoj Leszek Głódź, tak jak Edward Janiak, który zresztą zmarł kilka tygodni temu, tak jak Jan Tyrawa, tak jak biskup Regmont i tak dalej, i tak dalej. Tych nazwisk jest kilkanaście. Ale to są wciąż ludzie, którzy mają duży wpływ na polski Kościół. Kiedy patrzymy na biskupa Płockiego, Piotra Liberę, który był sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski przez wiele lat. Przecież to jest człowiek, który był wieloletnim osobistym sekretarzem Józefa Kowalczyka. To jest człowiek, który miał wgląd w te wszystkie sprawy. To jest człowiek, który... No, to trzeba byłoby się tej karierze przyjrzeć. W jaki sposób tym sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski został. Ja tylko przypomnę, że to był czas, kiedy kończyła się kadencja biskupa Tadeusza Pieronka, uważanego powszechnie wówczas w episkopacie za no, człowieka zbyt niezależnego, tak to nazwijmy, żeby mógł pełnić tę funkcję i wypowiadać się publicznie i wypowiadać swoje zdanie często, które niekoniecznie zgadzało się ze szczytami episkopatu. I krótko przed tym, jak zaczęła się kończyć ta kadencja sekretarza Pieronka, która zwyczajowo była zawsze przedłużana na kolejną, to po pierwszej kadencji szybko okazało się, że nowy biskup pomocniczy śląski, tak się złożyło, Piotr Libera, wieloletni osobisty sekretarz Józefa Kowalczyka, nikomu specjalnie nieznany i niczym nie wyróżniający się do tej pory w polskim episkopacie, tymże sekretarzem konferencji episkopatu zostaje, no i jest, można się domyślać, w dużej mierze zaprzeczeniem niezależności Tadeusza Pieronka. Przyjrzyjmy się karierze jednego z najbardziej homofobicznych, dziś przynajmniej tak postrzeganych, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. O tym też opowiadamy w naszym reportażu, o jego związkach z Juliuszem Pecem, które ciągną się jeszcze do lat 80., do wspólnego, czy 70., do wspólnego czasu studiowania Jędraszewskiego w Rzymie. Te bliskie relacje później owocowały obroną Peca, kiedy Jędraszewski był już jego biskupem pomocniczym w Poznaniu. I wtedy bronił oskarżonego o nadużycia na tle seksualnym, homoseksualnego drapieżczycy Juliusza Peca, a dziś opowiada o tęczowej zarazie i o zagrożeniu cywilizacji. Nie jest to specjalnie spójne i sam prowokuje zadawanie pytań pod swoim adresem arcybiskup Marek Jędraszewski.
No właśnie, te dziwne, niespójne zachowania, te dziwne kariery, myślę, że to dodatkowe światło, i bardzo dziękuję panu za ten głos, który dość często pojawia się w filmie, były ksiądz, były teolog katolicki, rektor seminarium duchownego w Poznaniu, profesor Polak, i jego wypowiedź, że wśród polskich biskupów, tych mianowanych przez Kowalczyka, to ani nie można znaleźć wartości duchowo-moralnych, ani intelektualnych. Parafrazuję już, że to są rządni władzy spryciarze i buraki, tak bym swoim językiem to określił. Bardzo mówię jeszcze
raz. Ja nie wiem, czy profesor Polak byłby zadowolony z tej interpretacji. On raczej chyba mówił o tym, jak powstają, jak hoduje się w pewnym sensie urzędników watykańskich, tak? Że jakby pierwszymi kompetencjami nie są te kompetencje moralne czy intelektualne, to raczej jest umiejętność poruszania się w zawiłościach urzędniczych Watykanu wplątania się, wejścia umiejętnego w panujące tam układy towarzysko-urzędnicze. Chyba to miał na myśli.
Tak, no, ja to tylko nazwałem swoim językiem. Być może uda się kiedyś nam zaprosić profesora Polaka, będzie mógł się ustosunkować do takiej mojej interpretacji tego, ale ja chciałem troszeczkę z innej wyjść poza ten film. Mianowicie arcybiskup Ryś, on też jest, można powiedzieć, z tej diecezji, z kurii krakowskiej. I tu jest, można powiedzieć, Ryś i Jędraszewski. Ryś, niezależnie od tego, jaki mam tam do jego teologii czy różnych innych działań stosunek, jest na pewno wolny od tych, można powiedzieć, skażeń, o jakich mówił profesor Polak. Jest to człowiek inteligentny, erudyta, o szerokich kontaktach. I on został wygoniony, można powiedzieć, z tej diecezji krakowskiej. Tam nie zrobił kariery. W jego miejsce wchodzi właśnie kolega tych biskupów, którzy mają te dwie skazy, SB i seminarzyści, a biskup Ryś zostaje z tego środowiska usunięty. Ostatnio była taka sytuacja, że biskup Ryś troszeczkę inaczej, w taki sposób trochę protestancko-młodzieżowy, odprawił mszę. Na pewno zwrócił pan redaktor uwagę na to, że został bardzo szybko skarcony. W ciągu paru godzin praktycznie już było stanowisko i zaraz na drugi dzień ogłoszone, potępiające jego działanie, i zrobił to, żeby jeszcze upokorzyć biskupa Rysia, arcybiskupa, biskup pomocniczy tam diecezji chyba bielsko-żywieckie, o ile pamiętam. Czy według pana wiedzy nie rysuje się tutaj właśnie konflikt tej kliki, powiedzmy Kowalczyk, którą zbudowali Kowalczyk, Dziwisz, Jan Paweł II nad tym sprawował pieczę, a no jakieś nowe poruszenie w episkopacie, którego symbolem może być arcybiskup Ryś.
Ja myślę, że podziałów i konfliktów w episkopacie jest bardzo wiele i na bardzo wielu polach. Natomiast nie przeceniałbym tutaj roli arcybiskupa Rysia, który można oczywiście to tak interpretować, że został wygoniony z Krakowa do Łodzi, ale on został awansowany przecież na arcybiskupa metropolitę łódzkiego, a był zaledwie biskupem pomocniczym w Krakowie. Także zbiera tam zupełnie nowe doświadczenia na bardzo wysokim stanowisku, już arcybiskupim jako metropolita. Kto wie, czy nie wróci kiedyś do Krakowa? Kto wie, czy nie zrobi jeszcze większej kariery w kościele? A przypomnijmy, że to jest człowiek kardynała Stanisława Dziwisza, człowiek, który został przez niego wyświęcony, konsekrowany na biskupa w Krakowie, i to kiedy metropolitą krakowskim był Stanisław Dziwisz, biskupem został biskup Ryś. Natomiast biskup Ryś jest na pewno osobą, która chętniej wypowiada się do mediów, chociaż czasem tego żałuję. Tak było w przypadku wypowiedzi, której udzielił mi, która znalazła się w materiale Don Stanisława o reportażu. Potem opowiadał różne, zresztą dosyć zabawne historie niestety w katolickich mediach o tym, jak to miał być wprowadzony w błąd i zmanipulowany, jak jego wypowiedź miała zostać wyrwana z kontekstu, co było absolutną nieprawdą, kiedy próbowałem się do niego dodzwonić, żeby wyjaśnił mi, na czym ta manipulacja miała polegać, to już nie odebrał telefonu, na wiadomości też nie odpowiedział z prośbą o kontakt. No także to nie jest wszystko takie proste, że są biali, czarni i ci fajniejsi, którzy może trochę więcej czytają i trochę ładniej mówią i chętnie się uśmiechają, i ci drudzy źli. Wydaje mi się, że to jest dużo bardziej skomplikowana sieć powiązań, jeżeli chodzi o polski episkopat, i sieć powiązań, która, tak jak to zresztą mówi jeden z naszych rozmówców, Tomasz Krzyżak, dobrze, bardzo dobrze zorientowany od lat publicysta Rzeczpospolitej w sprawach kościelnych, sieć powiązań, która może spowodować, że upadek jednego z polskich hierarchów może spowodować upadki wielu, wielu, wielu z nich.
Odbiera nam pan redaktor nadzieję na jakąś odnowę tego episkopatu.
Ja nie jestem od tego, żeby dawać nadzieję czy odbierać. Ja jestem od tego, żeby zadawać pytania i próbować odsłaniać rzeczywistość.
No, to jeżeli doceniamy, za to jesteśmy wdzięczni.
To w takim razie...
Jeżeli ta rzeczywistość nie wydaje się specjalnie kolorowa i napawająca nadzieją, no to przykro mi, no. Taka moja praca.
Panie redaktorze, przejdźmy do osoby kardynała Stanisława Dziwisza. Najpierw reportaż krótki Cezarego Kłosowicza i przechodzimy do pana książki.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Watykan nie dopatrzył się winy kardynała Stanisława Dziwisza w tuszowaniu skandali pedofilskich. Do Watykanu napisał w tej sprawie Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila Jana Wodniaka. Opisał, jak informacja o jego sprawie dotarła do kardynała Dziwisza, który nic w tej sprawie nie zrobił. Za to sprawca, ksiądz Wodniak, nadal pracował z dziećmi i krzywdził kolejne osoby. Oficjalne zawiadomienie w sprawie złożył w Watykanie reporter Onetu Szymon Piegza. Watykan powołał komisję, która w czerwcu w Polsce weryfikowała doniesienia o zaniedbaniach kardynała Dziwisza, ale tylko z czasu, gdy ten był metropolitą krakowskim. Nie zbadano zatem spraw z czasu, gdy Stanisław Dziwisz był sekretarzem Jana Pawła II, a te są równie bulwersujące. Świadkowie twierdzą, że Stanisław Dziwisz musiał wiedzieć o sprawie meksykańskiego zgromadzenia Legion Chrystusa, którego założyciel Marcial Maciel de Gollado przez kilkadziesiąt lat gwałcił i molestował nieletnich i dorosłych seminarzystów. Informacje i skargi przekazywano wielokrotnie do Watykanu, jednak dopóki papieżem był Jan Paweł II, nie było reakcji. Kardynał Dziwisz podczas pracy w Watykanie promował też biskupa pedofila Theodora McCarricka, z którym był w bliskich relacjach. Według doniesień włoskich mediów McCarrick przekazywał Dziwiszowi duże sumy pieniędzy, a Dziwisz nie dopuszczał informacji o skandalach seksualnych do papieża. Wątpliwości wzbudza też rola Stanisława Dziwisza w ujawnieniu Sowietom tożsamości pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który przekazał Zachodowi plan wprowadzenia stanu wojennego.
Pułkownik Kukliński przekazał to do Waszyngtonu. Waszyngton przekazał to do papieża, żeby ostrzec Polaków. Polaków nie ostrzeżono, ale ostrzeżono Moskwę, że ma kreta w Warszawie. Ja bym chciał, żeby któryś z dziennikarzy, który będzie kiedyś przepytywał księdza Dziwisza, zapytał, kto był rosyjskim agentem w Rzymie.
Po śmierci Jana Pawła II Stanisław Dziwisz wrócił do Polski wraz ze swoim sekretarzem Andreą Nardotto. 2 lata temu sekretarz kardynała został potajemnie wyświęcony na świeckiego diakona. W czasie, gdy w Polsce pracowała Watykańska Komisja, kardynał Dziwisz był na urlopie w Chorwacji w towarzystwie kilku współpracowników, w tym swojego sekretarza. Zdjęcia z wyjazdu opublikował Fakt. Po publikacji dziennika katolicka agencja informacyjna podała, że Dziwisz pielgrzymował do Medjugorje. Oficjalnego wyroku Watykanu w sprawie kardynała Dziwisza jeszcze nie poznaliśmy, jednak nieoficjalnie wiadomo, że Watykańska Komisja nie stwierdziła zaniedbań Stanisława Dziwisza.
Od kilku tygodni w księgarniach znajdziecie książkę redaktora Marcina Gutowskiego Don Stanisław, druga twarz kardynała Dziwisza. Tak jak mówiliśmy wcześniej, w ubiegłym roku były 2 reportaże na temat kardynała Dziwisza. Jaka jest ta druga twarz kardynała?
To zachęcam do zajrzenia do książki, może jakoś ona się odsłoni. Ja nie podejmuję się odpowiadać jednoznacznie na to pytanie, bo nikt z nas nie jest jednowymiarową postacią, nikt z nas nie jest tylko dobry albo tylko zły. Tak samo jest z kardynałem Dziwiszem. Wielu zasług na pewno nie można mu odebrać, ale pojawia się od dawna wiele pytań dotyczących tego hierarchy. Te pytania dotyczą głównie jego roli w tuszowaniu nadużyć seksualnych, w promowaniu sprawców tych nadużyć. Tu na przykład sprawa Marcjala Masila de Goiada, najsłynniejsza sprawa założyciela Legionistów Chrystusa, sprawa opisana zresztą w watykańskim, zamówionym przez papieża Franciszka raporcie na temat kardynała, byłego już kardynała Teodora Makkarika, jedynego w historii, 2000-letniej historii Kościoła kardynała, który stracił swoje stanowisko, a nawet został usunięty ze stanu duchownego w związku z oskarżeniami o nadużycia seksualne, o pedofilię i o wykorzystywanie kleryków, jak się okazuje, w tych dwóch sprawach, ale nie tylko w tych dwóch sprawach, w innych sprawach dotyczących nadużyć seksualnych na świecie i w Polsce. Nazwisko kardynała Stanisława Dziwisza pojawia się bardzo wyraźnie, zarysowuje się w tych sprawach jako postać centralna, jako postać, która miała ogromny wpływ na to, co z tymi sprawami się działo, albo raczej nie działo często w Watykanie. Dlaczego zostały zamiatane pod dywan, dlaczego nie były rozpoznawane i rozwiązywane tak, jak należy. I dlaczego, jak mówią w Stanach Zjednoczonych członkowie tamtejszego kościoła, wyraźnie, głośno i bez większej krępacji, używając kolokwialnego języka, lata 90., początek lat 2000. To był czas tak zwanego pedofilskiego karnawału w kościele katolickim na całym świecie.
Panie redaktorze, czy ma pan jakieś spodziewania, jeśli chodzi o reakcję Watykanu w sprawie kardynała Dziwisza? Czy zostanie on ukarany? Wiemy, że w czerwcu tego roku była specjalna watykańska komisja w Polsce. Czy możemy liczyć na reakcję Watykanu?
Liczyć zawsze należy i na tę reakcję należy naciskać i o nią zabiegać. Wiemy, że ta komisja pojawiła się w czerwcu. Wiemy, w jakim była składzie. To był 3-osobowy skład, tak to wiemy, na którego czele stał nie byle kto, bo kardynał Angelo Baniasco, wieloletni przewodniczący Episkopatu Włoch i przewodniczący Konferencji Episkopatów Europejskich. Bardzo bliski współpracownik Benedykta XVI przede wszystkim. Kiedy on był w czerwcu z tą komisją w Warszawie, ja wtedy byłem akurat w Rzymie, byłem w Watykanie, ta informacja tam nie dosięgła. Wtedy rozmawiałem z różnymi urzędnikami watykańskimi, pytając o tę komisję. Jednemu z nich, zresztą bardzo bliskiemu współpracownikowi papieża Franciszka, złożyłem deklarację, że jeśli tylko wiedza, którą zgromadziłem na temat kardynała Stanisława Dziwisza i ta opublikowana i sprawdzona i ta jeszcze niezweryfikowana, do której dotarłem, może posłużyć jakoś w tej sprawie, może pomóc w pracach tej komisji, to jestem do jej dyspozycji. Jestem do dyspozycji tak kardynała Baniasko, jak i papieża Franciszka. Minęły już 4 miesiące i do tej pory nie dostałem odpowiedzi od tego urzędnika watykańskiego na to, czy jestem potrzebny ewentualnie, czy nie jestem. No tak, no, wiele wątpliwości jednak budzi ta komisja. Kardynał Baniasko w Polsce był. Wiemy, że pełnomocnicy ofiar zwracali się do niego z pytaniem, także z prośbą o pomoc, z pytaniem o ustalenia, z pytaniem o ciąg dalszy, co wynika z prac tej komisji. Dostali odpowiedź, że to już nie jego sprawa poniekąd, bo on swoją pracę wykonał i należy się zwracać z pytaniami do kongregacji do spraw biskupów. Ja rozmawiałem też z watykanistami, którzy mieli duże wątpliwości co do tego, co może z prac tej komisji wynikać. Zwracali uwagę na to, że kardynał Baniasko to jest człowiek, który doskonale zna się ze Stanisławem Dziwiszem i nie jest to osoba spoza tego, w cudzysłowie, układu władzy, który przez ostatnie dziesięciolecia w Watykanie funkcjonował. Także jest dużo wątpliwości co do tego, czy ta komisja i jej prace mogą przynieść jakieś rozstrzygnięcia i jakiekolwiek konsekwencje wobec kardynała Dziwisza, a tajemnicą Poliszynela jest i to mówią wszyscy, z kimkolwiek nie rozmawia się, czy to w Watykanie, czy w Polsce, na ten temat. Watykanowi wyciąganie brudów ewentualnych kardynała Stanisława Dziwisza zdecydowanie nie jest na rękę, bo kardynał Stanisław Dziwisz posiada niewątpliwie tak szeroką wiedzę na temat osób, które do dzisiaj są i stoją na czele Kościoła katolickiego, że lepiej pewnie tej sprawy dla Watykanu byłoby i wygodniej nie ruszać.
Panie redaktorze, podobnie twierdził na antenie naszej telewizji Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, teolog, który powiedział, że papież Franciszek z powodu wiedzy kardynała Dziwisza boi się rozliczać Kościół w Polsce. Czy zgodziłby się pan z tym twierdzeniem, że papież Franciszek boi się tego ze względu na wiedzę Dziwisza?
Myślę, że jest to bardzo prawdopodobna hipoteza. To, że kardynał Dziwisz ma rozległą wiedzę, to nie ulega wątpliwości. Zresztą trudno, żeby jej nie miał, zajmując takie, a nie inne stanowisko w samym oku cyklonu przez ponad ćwierć wieku. Jego rozległe znajomości, jego rozległe współprace, sposób, w jaki wpływał także, co wiemy, przypomnę raz jeszcze i podkreślę, z watykańskiego raportu w sprawie Teodora McCallicka, jaki wpływał na kariery poszczególnych hierarchów w różnych częściach świata, sprawia, że pewnie są do dzisiaj w Kościele ludzie, na pewno są do dzisiaj w Kościele ludzie, którzy bardzo wiele mu zawdzięczają. Pewnie on też ma takich, którym bardzo wiele zawdzięcza. I dobieranie się do tego, chociażby takie dziennikarskie, śledcze dobieranie się do tego, nie jest na rękę Watykanowi, jeszcze raz to powtórzę.
To może w tym temacie jeszcze zapytam, jak osobiście odebrał pan wypowiedź jednego z polskich hierarchów, którzy pojechali na taką co kilkuletnią wizytę do Watykanu. Większość komentatorów tu liczyła, że to będzie jakieś takie ukaranie na wzór episkopatu Chile, no może w mniejszej skali, a tu nie ma niczego. Pogadanki, że tak powiem, rodzinne czy jakoś takie. I do tego jeszcze jeden z biskupów pozwala sobie skrytykować Watykan, żaląc się, że tu biskupi są zbyt tam srodze karani przez papieża Franciszka.
Arcybiskup Gądecki.
Tak, czy odebrał to pan osobiście jako groźbę w stosunku do Watykanu, że dość już tych 11 czy więcej biskupów lekko, można powiedzieć, którym pogrożono palcem, czy też no, rzeczywiście taki żal i jakaś taki płacz arcybiskupa Gądeckiego?
Myślę, że arcybiskup Gądecki raczej nie ma wielkich narzędzi do tego, żeby poważnie grozić papieżowi, mimo że jest przewodniczącym polskiego episkopatu i wymaglibyśmy pewnie od niego poważnych wypowiedzi. Myślę, że to jest niestety dosyć klasyczna wypowiedź. To nie jest jakaś nadzwyczajna wypowiedź polskiego biskupa. Wróćmy pamięcią do wypowiedzi sprzed kilku tygodni biskupa Długosza z Jasnej Góry, który po tych wszystkich karach watykańskich, po tych kilkunastu ukaranych biskupach, po tych skandalach, po filmach, po długo trwającej dyskusji wielomiesięcznej i kryzysie w polskim kościele, po danych statystycznych, które pokazują zatrważający spadek nowych kleryków trafiających do seminariów, on mówi o tym, że biskup nie powinien być prokuratorem i nie powinien rozliczać księdza, na którego spadają zarzuty. To mnie się w głowie nie mieści, ale jak się okazuje, to wcale nie jest odosobniona wypowiedź i to jest sposób myślenia, jaki mają do dzisiaj polscy biskupi, w tym episkopacie, którzy przez kilkadziesiąt lat tworzyli w dużej mierze Józef Kowalczyk i Stanisław Dziwisz.
No różnica jest taka, że tamte wypowiedzi biskupa Długosza i innych są na rynek, można powiedzieć, krajowy. A ta wypowiedź padła w Rzymie, można powiedzieć, rzucona w twarz przedstawicielowi papieża Franciszka. Ja wiem, że sam biskup Gądecki może tam nie jest wielce silny w tych sprawach, no ale czy to nie jest właśnie głos tej kliki biskupów, którzy znają takie, no, że tak powiem, niewygodne tajemnice Watykanu?
Ja nie wiem, czy papież Franciszek aż tak dokładnie śledzi wypowiedzi prasowe polskich biskupów. Wątpiłbym w to bardzo mocno, prawdę mówiąc. Od kiedy papieżem nie jest Polak, naprawdę nasz kraj bardzo mocno stracił na znaczeniu w Watykanie. Zresztą papież Franciszek publicznie wobec polskich biskupów kilka razy to potwierdzał. Bardzo delikatnie oczywiście i dyplomatycznie, ale pokazując im miejsce w szeregu. Także ja nie jestem przekonany, że żeby aż taką siłę i aż taką wymowę miała ta wypowiedź arcybiskupa Gądeckiego i żeby ona była rzeczywiście skierowana na inny rynek i na inne audytorium niż to audytorium polskie.
Trzeba jednak zaznaczyć, że ta wypowiedź akurat arcybiskupa Gądeckiego padła w trakcie wizyty w Watykanie. Mówimy o papieżu Franciszku. Pokażmy głos pokrzywdzonego przez księdza pedofila Bartka Pankowiaka, który miał pewne nadzieje związane z papieżem Franciszkiem. To jak ty patrzyłeś na papieża Franciszka? Czy miałeś jakieś nadzieje co do niego?
Miałem nadzieję, bo można powiedzieć, oczarował mnie w momencie nałożenia kary na biskupa Janiaka. Wtedy już totalnie czar prysł. Opinia publiczna usłyszała, że biskup został ukarany, a w moim mniemaniu to nie była kara, tylko po prostu zagrywka polityczna, zagrywka taka taktyczna. To był dla nas taki cios w policzek. Trochę to zabolało, bo prawda była zgoła inna. Wydaje mi się, że no tutaj wszystko zależy od papieża. Dopóki to się nie zmieni, to ja szansy żadnej nie widzę, bo te kary, mówię, które są teraz stosowane wobec biskupów, to są żadne kary.
Bartłomiej Pankowiak, bohater filmu drugiej produkcji braci Sekierskich Zabawa Wchowanego, autor książki Wygrałem z księdzem pedofilem, występuje również w pana reportażu. Mnie osobiście porusza ten głos, kiedy pokrzywdzony przez księdza pedofila, no, z takim żalem mówi o tym, co robi papież Franciszek, o jego braku reakcji. Przed chwilą powiedział pan również o tych powiązaniach związanych z kardynałem Dziwiszem i tak się zastanawiam, jak pan na to patrzy jako katolik. Czy widzi pan jakąś nadzieję, że Kościół katolicki sam poradzi sobie z problemem pedofilii w Kościele katolickim?
Skąd to przekonanie, że jestem katolikiem?
A kim pan? Nie jest pan katolikiem?
Ja jestem dziennikarzem i w tej funkcji tutaj występuję i na moją pracę moje wyznanie lub jego brak nie ma wpływu. Natomiast no, tak jak mówię, ja nie jestem od tego, żeby dawać czy odbierać nadzieję. Ja jestem od tego, żeby swoją pracę wykonywać i żeby odsłaniać rzeczywistość. Jeżeli ona jest przyjemna, to bardzo się z tego cieszę, jeżeli komuś ona nadzieję przynosi, a jeżeli nie, no to też nie przestaję tego robić.
To jeszcze zapytam pana o takie osobiste wrażenia, bo tak jak widzimy na pańskich filmach, udało panu się dotrzeć blisko do hierarchów polskiego kościoła, najwyższych hierarchów. Kilka słów pan zamienił także z panem biskupem Dziwiszem i tak dalej, i z innymi. Jakie to jest środowisko? Jak pan się czuł w tym otoczeniu? Czy to jest środowisko takie otwarte, miłością jakąś promieniujące, czy też jakieś inne wrażenia pan miał?
Ja nie mam poczucia, że jakoś bardzo blisko udało mi się dotrzeć do polskich biskupów. Raczej mam poczucie odbijania się od ściany często. Ja istnienie tej ściany poniekąd rozumiem. Chcę zakładać dobre intencje, że to nie jest odbijanie dziennikarza, czy zamykanie się jakoś na pytania związane z niecnymi poczynaniami. Chcę uważać, że to jest jakaś być może blokada psychologiczna. Chciałbym w to wierzyć. Mam nadzieję, że kiedyś się tak okaże. Ale jak jest, to trudno powiedzieć, bo polscy biskupi rzeczywiście stanowią pewną odrębną kastę, do której mało kto ma wstęp. I to też pokazuje nasz reportaż, którego dzisiaj premiera, jutro ciąg dalszy w TVN24, że sposoby nominacji tychże biskupów, sposoby, w jaki oni dochodzili do swoich karier i do swoich pozycji, budzą spore wątpliwości i rzeczywiście trudno się czasem być może nawet dziwić temu, że jest to pewien zamknięty krąg, do którego tajemnic przeciętny śmiertelnik nie ma dostępu.
W pana książce pada również wypowiedź watykanisty Roberta Mickensa. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że tak właśnie często działa kościelny aparat władzy. Tutaj mowa o roli kardynała Dziwisza. Trudno być dobrym w systemie, który jest zły. Ten system tworzy potwory. Chciałam zapytać pana redaktora, czy zgadza się pan z tym, że system kościoła katolickiego jest zły i że on tworzy potwory?
No na pewno ten system pozostawia wiele do życzenia, na pewno on wzbudza wiele wątpliwości, bo gdyby funkcjonował dobrze, to nie mielibyśmy dzisiaj rozmowy o Marcialu Masielu de Goiado, nie mielibyśmy rozmowy o tym, czy i kogo dopuszczał do papieża, a kogo nie Stanisław Dziwisz, nie mielibyśmy rozmowy o skandalu związanym z Teodorem McCarrickiem w Stanach Zjednoczonych. Nie doszłoby wcześniej, dziesiątki lat temu, bo już dwie dekady temu, do skandalu bostońskiego opisanego przez Boston Globe i Team Spotlight tamtejszy. Nie byłoby skandalu arcybiskupa Peca, który w Polsce miał miejsce w tym samym czasie. Nie byłoby dziś pytań o to, czy Jan Paweł II wiedział, czy nie wiedział. Nie byłoby pytań o to, jak karierę zrobili skompromitowani dziś polscy biskupi Janiak, Głódź, Trawa, Gulbinowicz, kardynał. Tych pytań jest zbyt wiele, żeby udawać, a często mam wrażenie, że polscy biskupi wciąż chcą udawać, że wszystko jest w porządku, że to są pojedyncze przypadki nadużyć, bo wszędzie się przecież nadużycia zdarzają. Otóż nie, tutaj okazuje się, że problem jest systemowy i jak na razie nie wydaje się, żeby w Polsce przynajmniej ktokolwiek poważnie w kościele instytucjonalnym chciał się z tym problemem mierzyć.
No, w Stanach Zjednoczonych to państwo, siła państwa amerykańskiego po tym, kiedy dziennikarze ujawnili te skandaliczne fakty związane z katolickim środowiskiem Bostonu, wyszły na jaw. Wtedy pojawiła się siła państwa amerykańskiego i ono, że tak powiem, zaingerowało. Czy liczy pan, że pana filmy w jakiś sposób też zmienią taki ten sojusz tronu i ołtarza, klerykalizację władzy państwowej? Przypomnę, że kiedy arcybiskup McCarrick już był skompromitowany w świecie, to przedstawiciel rządu polskiego pojechał do niego tam prosząc o załatwienie, nagłośnienie raportu smoleńskiego. W tym momencie minister Macierewicz kompromitował państwo polskie, wiedząc, że to jest tak no, skarlała moralnie postać. Czy liczy pan w najbliższej jakiejś przyszłości, że pana filmy pomogą rozbić ten sojusz tronu i ołtarza w Polsce?
Moje filmy nie są po to, żeby cokolwiek scalać albo cokolwiek rozbijać. Moje filmy są po to, żeby pokazywać rzeczywistość najlepiej, jak to możliwe, na tyle, na ile się uda. Ja liczę, że zarówno władze kościelne, jak i władze świeckie będą po prostu wykonywały swoje zadania zgodnie z tym, do czego zostały powołane. I chciałbym, żeby żadne filmy, czy to moje, czy to czyjekolwiek inne, nie miały na to wpływu, żebyśmy mieli ludzi odpowiedzialnych na stanowiskach. A moją intencją nie jest ani, takie, jeszcze raz to powtórzę, ani rozbijanie, ani scalanie czegokolwiek. Moją intencją jest pokazywanie rzeczywistości. Czasami szkoda, że ta rzeczywistość jest tak trudna do przyjęcia, no ale taka praca.
Dzisiaj dużo mówimy o hierarchach, ale ciekawy również głos mecenasa Artura Nowaka, który tłumaczy, dlaczego Kościół jest dzisiaj bezkarny. Problemem jest to, że ludzie nie biorą odpowiedzialności za Kościół. Kościół jest zainteresowany niskim poziomem religijności. To jest jeden wielki program lojalnościowy od urodzenia aż do śmierci. Pytanie do pana redaktora, również do pastora Pawła Chojeckiego. Czy rzeczywiście będzie tak, że Polacy będą po prostu akceptować te kolejne skandale w polskim kościele katolickim, że będą bierni, czy jednak w jakiś sposób zareagują? Marcin Gutowski.
Ja się nie podejmuję roli proroka w tej sprawie, a tym bardziej wróżki, bo to być może do nich byłoby pytanie. Nie wiem, jak zachowają się Polacy. Wydaje mi się, że już widać po reakcjach i po badaniach socjologicznych, w jaki sposób reagują na to, co dzieje się w polskim kościele. To nie jest dobra wiadomość dla polskiego kościoła hierarchicznego, to, że Polacy się w dużej mierze od kościoła odsuwają. Z drugiej strony, czy to jest trend, który będzie panował długofalowo? Kto wie? No, jednym z moich rozmówców był, jak już zauważył pastor, profesor Tomasz Polak, dawniej ksiądz profesor Tomasz Węcławski, człowiek, który od środka znał ten system kościelny, system sprawowania władzy. No i on w swojej niedawno wydanej, bardzo dogłębnie analizującej ten system książce Przewagi Pana K, czyli system kościelny, pokazuje, że ten system rzeczywiście ma pewną siłę bezwładności, która kiedy jest zmuszony do zreformowania się i kiedy te wskaźniki w końcu się poprawiają, niestety powoduje to, że potem znów nadchodzi kryzys. Ja bardzo tę książkę polecam, skoro już dzisiaj polecamy książki hurtowo, bo jest na pewno warta tego, żeby no tak fundamentalnie przyjrzeć się temu, na czym polegają zwyrodnienia i problemy systemu kościelnego.
Pastor Paweł Chojecki, twój głos, no, przewidywania.
Ja często bardzo jestem zaskoczony trafnością takiego ujęcia, takich pięknych puent mecenasa Nowaka, i ten program lojalnościowy od narodzenia do śmierci to jest majstersztyk opisujący stan uzależnienia religijnego narodu polskiego. Zobaczcie państwo, że sam ten fakt, ten program lojalnościowy od urodzenia do śmierci, bez żadnej głębszej refleksji przez całe życie, bez żadnego osobistego wyboru tak naprawdę, nie? Pokazuje, że jak daleko jest Kościół rzymskokatolicki od biblijnego chrześcijaństwa. Wystarczy wziąć do ręki Nowy Testament i każdy, niezależnie z jakiej pozycji, przeczyta go, zobaczy, że chrześcijaństwo jest sprawą osobistego i radykalnego wyboru. Jezus zawsze pytał, czy idziesz za mną? Czy wierzysz we mnie? To ma być twoja świadoma decyzja, a nie program lojalnościowy. Oby Polacy otworzyli wreszcie na ten fakt oczy.
Panie redaktorze, i na koniec, jeszcze chyba, że chce pan się odnieść. Proszę bardzo.
Natomiast ja stanę w obronie części Polaków i polskich katolików. To nie jest tak, że wszyscy są jak te owce na rzeź prowadzone, nieme i nieświadome tego, co robią w Kościele katolickim. Spotykamy także w Kościele katolickim wiele osób, które dokonały tego radykalnego, osobistego, świadomego wyboru. I nie możemy też pewnie wszystkich chrześcijan wyznania rzymskiego w Polsce wrzucać do jednego worka, bo to byłoby pewnie niesprawiedliwe wobec części z nich.
Ale jeśli dokonali tego radykalnego wyboru, to ja bym chciał widzieć owoc sprzeciwu wobec mafii katolickich biskupów, którą pan opisał.
Ja myślę, że te owoce coraz częściej widzimy. Może one nie przebijają się jeszcze do masowej świadomości i do mass mediów, ale coraz częściej bunt świadomych, inteligentnych, trzeźwo, krytycznie myślących katolików z różnych zakątków polskiego kościoła słychać. Na ile to się przekłada na funkcjonowanie systemu władzy w kościele, to oczywiście co innego, bo system władzy w kościele ma to do siebie, że funkcjonuje na zasadach monarchii absolutnej, na zasadach feudalnych. Także nawet jeżeli duża grupa tychże krytycznie myślących, mądrych, świadomych, racjonalnych, dokonujących tego radykalnego wyboru katolików się znajdzie, to niekoniecznie będzie miało przełożenie na to, co robią biskupi.
A to już długa tradycja, no tak największe echa tego typu właśnie wewnętrznego buntu części katolików to jest reformacja 500 lat temu.
To już przecież, kilka dni święto
to przecież
reformacji.
Zaczęło się w łonie Kościoła katolickiego. To część właśnie profesorów, teologów, księży katolickich powiedziała dość nadużyć Rzymu.
Zgadza się. Tego rodzaju buntów na przestrzeni 2000 lat istnienia Kościoła było pewnie znacznie więcej. Ten jest najgłośniejszy. Myślę, że jesteśmy u progu albo w trakcie kolejnego. Co on przyniesie, to trudno powiedzieć. Pewnie musimy poczekać. To pokaże nam historia.
I biblijne pytanie. Czy dobre drzewo może rodzić złe owoce? Z tym pytaniem myślę, że wielu Polaków dzisiaj się zmaga. I na koniec, panie redaktorze, czy w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać oddzielnej produkcji poświęconej papieżowi Polakowi?
Ja myślę, że tych produkcji będzie jeszcze sporo. W każdej z nich pojawi się wątek dotyczący Jana Pawła II i te pytania dotyczące Jana Pawła II będą coraz poważniej i głośniej rezonowały w tych materiałach, w tych reportażach. Najbliższe miesiące, zima, jesień, to jest czas, w którym myślę, że warto otworzyć szeroko oczy i wypatrywać tego, co przygotujemy w czarno na białym w TVN24.
Brzmi intrygująco. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Był z nami redaktor Marcin Gutowski.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Do zobaczenia. Przypomnę, że dziś o 20.30 premiera reportażu Purpurowa sieć na antenie TVN24. A teraz klip naszej akcji Wkurzeni na Kościół. Wracamy za chwilę.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki.
Trzyma mnie w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego taty, dlaczego nie idzie z nami do kościoła, a on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdoli.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
To zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Znajdziecie naszą akcję Wkurzeni na Kościół na profilach na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Tak jak przed chwilą słyszeliśmy z ust Marcina Gutowskiego, najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące będą gorące. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Jest z nami rysownik Andrzej Patalon. Andrzeju, co dzisiaj narysowałeś w związku z reportażem Purpurowa sieć?
Witam. No, narysowałem tutaj sieć i pająki. Jest tutaj Jędraszewski, Kowalczyk, Dziwisz, no i Jan Paweł II. Tą sieć tworzy ten duży czerwony pająk. Mówi się, że Jan Paweł II obalił komunę, Ale to dlaczego komuna upadła na cztery łapy? Jan Paweł II był pupilkiem czerwonego papieża, współpracował z komunistami, sprzeciwił się na przykład mszy za ofiary katyńskie, więc te jego powiązania z komunizmem i właśnie z tym czerwonym pająkiem są widoczne.
Pytanie, kto stworzył tę pajęczynę? Czy Jan Paweł II, czy nie, jak myślicie?
No, Jan Paweł II był elementem tej układanki. Tu oczywiście, szczególnie po tych dwóch filmach, myślę, że Polacy będą sobie zadawać pytania jeszcze głębiej o rolę Jana Pawła II. No, już wiemy, że on został, można powiedzieć, tak wykorzystany do takiego oczarowania Polaków, żeby nie domagali się rozliczeń po komunizmie. I to on wprowadził, można powiedzieć, na salony polityki światowej takich zbrodniarzy komunistycznych jak generał, generał Jaruzelski po prostu.
I wielokrotnie się z nim spotykał też w latach 90.
Tak, właśnie o tym mówię, że to on go wprowadził na salony, potem uczynił prezydentem Polski Kwaśniewskiego, sekretarza komunistycznego. On się odwdzięczył konkordatem, no także zobaczcie, jak to wszystko pasuje. No gdyby młodzi widzowie mówili, jak to Jan Paweł II Kwaśniewskiego zrobił prezydentem, to powiem, że jedyny przywódca w historii, szczególnie w czasie wyborów, które się toczyły tutaj pomiędzy Kwaśniewskim a katolickim kandydatem Krzaklewskim, to właśnie wtedy Jan Paweł II zaprosił do papa mobile Kwaśniewskiego, obwoził go, pokazując go, tego wybierzcie na prezydenta. No to był skandal, tego wielu uczciwych intelektualistów katolickich nie mogło przeżyć i to już było dość. Stąd to pytanie, gdzie jest teczka JP2, które zadałem w 2006 roku. Przypominam, że wtedy to jeszcze nikomu się nie śniło o takich cudach.
Było styczeń 2007 roku.
O tym pisałem i co ciekawe, bo miesięcznik Idź Pod Prąd docierał do środowisk tutaj lubelskich, katolickich, ale też i w całej Polsce, były pozytywne myśli. Oczywiście tylko prywatnie mówi, ale masz odwagę, no nie boisz się tego mówić, jeden z czołowych autorytetów pisowskich. Panie Pawle, oczywiście to wszystko ma sens, ale Polakom tego nie wolno mówić.
Ale teraz po kilkunastu latach, no to już TVN. Między innymi TVN zaczyna.
Coś się zmieniło, ktoś przełożył wajchę.
Andrzeju, bardzo ci dziękuję za rysunek. Już wkrótce znajdziecie go na naszych mediach społecznościowych. Był z nami Andrzej Patalon.
Dziękuję.
To jest, myślę, że bardzo ciekawy wątek, że Jan Paweł II, no wiele osób na całym świecie, nie tylko w Polsce, uważa go za antykomunistę. Okazuje się, że w jego najbliższym otoczeniu byli również współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Dlaczego tak się działo według ciebie?
Po pierwsze, Jan Paweł II rzeczywiście walczył z pewnym odłamem komunizmu. Nie? Z takim, można powiedzieć, marksistowskim, nie wiem jak go tam nazwać, z teologią wyzwolenia na przykład, która zagrażała Kościołowi katolickiemu w katolickiej Ameryce Południowej, to z tym komunizmem takim radykalnym, chcącym tam, powiedzmy, wszystkich burżui wymordować i opanować cały świat i zrobić na czołgach, zrobić taki światowy gułag, z tym komunizmem rzeczywiście Jan Paweł II walczył. Ale był drugi komunizm, groźniejszy. Ten, który zrobił pierestrojkę w Związku Sowieckim, w Rosji, i ten, który zrobił okrągły stół w Polsce. A z tym komunizmem Jan Paweł II nie walczył. On był jego częścią.
Jakie ma to znaczenie dzisiaj?
Dzisiaj, no to właśnie powoli dowiadujemy się, rąbka tajemnicy tu się tak odkrywa, nasz gość powiedział, że taka nieśmiała teza się tam pojawia, że on wiedział, że wszyscy nominaci Kowalczyka to są ludzie o złamanym kręgosłupie moralnym i współpracujący z SB. O tym musiał papież wiedzieć. Przecież kandydatów na biskupów prześwietla się lepiej niż kandydatów na generałów armii amerykańskiej. To dla mnie jest bezdyskusyjna teza, że o ich powiązaniach esbeckich, o ich skłonnościach grzesznych on musiał wiedzieć. a mimo wszystko hurtem zatwierdzał ich jako biskupów dla Polaków.
W reportażu Marcina Gutowskiego pojawia się również kontrowersyjny wątek, jeszcze nie do końca rozwinięty, że ulubieńcem Jana Pawła II był arcybiskup Michalik, którego lubił głaskać po głowie, nazywał go Józio i podobno
to nie głaskanie po głowie, to było
Dziwisz
coś więcej.
Był o niego zazdrosny.
To jest też delikatnie zasugerowany wątek. Myślę, że to ten wątek zostanie rozwinięty w kolejnym filmie z tego cyklu. Ale ja widzę, znaczy mając przekaz tego filmu, nie, kiedy coraz bardziej, który blisko papieża lubi kleryków, który blisko papieża lubi kleryków. Szczególnie głos Gulbinowicza, który jeździł na jakieś tam takie tête-à-tête z Janem Pawłem II na Mazury, na jakieś dwuosobowe takie tego. I jak zobaczcie, jak ten, już wiemy, że człowiek o takich no, przestępczych działaniach w stosunku do kleryków. Tam w tym filmie też jedna z ofiar mówi, jak była molestowana przez tego człowieka. Zachwyca się, jaki to jędrny mężczyzna! Noż to takich sygnałów i potem ta zazdrość Dziwisza, kiedy Jan Paweł II mizia tam tego swojego, jak on się tam nazywa, Józia?
Michalika.
No to są ewidentne poszlaki, żeby ten wątek dalej zbadać. Tak powiem delikatnie, dyplomatycznie.
Czekamy na kolejne reportaże. Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Pytania już część z nich padło, ale Marek pyta tak po ludzku, czy pastora nie boli ten cały syf, który się wylewa z Kościoła katolickiego? W końcu było kilka pięknych postaci, jak Popiełuszko, Blachnicki, którzy zmienili pozytywnie życie wielu ludzi.
Warto tylko przypomnieć, że zostali zamordowani. Obaj, i Blachnicki, i ksiądz Popiełuszko, zostali zamordowani. I katolicyzm, hierarchia, Rzym nie mrugnęły okiem. Dogadywanie się z komunistami szło dalej, po trupach Blachnickiego i Popiełuszki. To jest pierwszy fakt historyczny. Fakt historyczny, a nie jakieś moje wymysły. Druga rzecz, to szczególnie jeśli chodzi o księdza Blachnickiego, to niedawno już kolejną książkę możemy zareklamować.
Tomasza Terlikowskiego.
Blachnicki, tam jest rozdział poświęcony właśnie protestantom. I jasno jest postawiona teza. Ten impuls do rozwoju ruchu oazowego w latach 70. pochodził od protestantów. Ksiądz Blachnicki zaczął głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. I to, można powiedzieć, rozlało się tak szerokim echem po Polsce, że każdego roku kilkaset tysięcy młodych Polaków wchłonęło Słowo Boże. Nie bzdury katolickie, nie jakieś liturgie, bo tego mieli w każdym kościele zatrzęsienie, nie różańce czy obrazy jakieś. Wiem, bo byłem w tym ruchu. Ale Słowo Boże i usłyszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu, że nie przez sakramenty, nie przez Kościół, bezpośrednio masz otworzyć drzwi swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Zobaczcie za chwilę animację, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia. Tu właśnie jako katolik w ruchu oazowym, jako animator, tę książeczkę używałem, żeby pokazywać. Czyli najpierw usłyszałem Ewangelię, a potem miałem przywilej ją głosić. To rzeczywiście zmieniło Kościół, a nie Jan Paweł II.
Ale pamiętam, jak kilkanaście lat temu, kiedy umarł Jan Paweł II w 2005 roku, będąc już poza Kościołem wiele lat, mimo wszystko byłeś tym dotknięty, jego śmiercią. Chciałam cię zapytać, czy dzisiaj, słysząc na razie te insynuacje...
Nie, przepraszam, poszlaki. To nie są insynuacje. To są bardzo silne poszlaki i tezy oparte na faktach. Nie na wszystkich, bo i nie znamy. Bo komuniści, że tak powiem, do spółki z Kościołem Rzymskim wyczyścili teczki. Wszystkich, zobaczcie. To tak
przypadek.
Niby walczą z Kościołem, a tych właśnie, których mogli skompromitować, wszystkich wyczyszczono.
Czy dzisiaj cię to nie dotyka, że Jan Paweł II wcale nie był antykomunistą? No i być może jest wiele jeszcze przykrych rzeczy, które usłyszymy o nim w ciągu najbliższych miesięcy.
Podobnie jak redaktor Gutowski, powiem, że mnie prawda nie boli. To boli mnie tylko, jeśli się okaże, że byłem oszukiwany przez kogoś, to boli mnie, że dałem się oszukać. Nie? Także dowiedzenie się prawdy jest terapią dla uczciwego człowieka, terapią, za którą jest wdzięczny. Nie? To tylko człowiek, który chce żyć w kłamstwie, w jakimś obłudzie, w jakimś bezpiecznym świecie, no to on nie będzie chciał prawdy. Powiedz, nie mówmy prawdy, bo się nasz świat zawali. Nie, ja jeśli żyję w jakimś kłamstwie, to chcę, żeby ono się w moim życiu zawaliło. Także absolutnie to mnie nie boli, nie przeżywam tego, nie szlocham tam po nocach. Jedynie ubolewam nad głupotą części moich rodaków, właśnie nad zamknięciem naprawdę sporej części Polaków, bo przecież to, co już wiemy o Kościele Rzymskim, to, co już wiemy o hierarchii biskupów katolickich, o księżach, którzy są przenoszeni z parafii na parafię, a teraz widzimy biskupi są przenoszeni z diecezji na diecezję, żeby ich skandale seksualne ukryć, no to nie może być Kościół Chrystusa. To wiecie, to nie trzeba nawet Biblii otwierać czy studiować, żeby to, co powiedziałaś na zakończenie spotkania z autorem tych filmów, które dziś i jutro mają się okazać. No dobre drzewo nie może takich owoców wydawać. No nie może cała hierarchia biskupia, Watykan przecież jest w to umoczony. Przecież skandale czy samego Makarika, czy Degolado, które wyraźnie krył Jan Paweł II, są wystarczające. To są tysiące tragedii ludzkich, żeby powiedzieć, że to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa i nie jest to żaden zastępca na ziemi Jezusa Chrystusa.
Darek Bielecki, dopóki u nas będzie przeważać wiara w księdza, nic się nie zmieni.
Noż tak, no ma być wiara w Boga, ma być przyjęcie zbawienia od Jezusa Chrystusa, ma być radykalna zmiana twojego życia. To jest biblijne chrześcijaństwo, a nie program lojalnościowy od chrztu do pogrzebu.
Kapitał amerykański dał przyzwolenie na emisję tego filmu, bo PiS chciał go wyeliminować z rynku medialnego, nie przyznając licencji. A prawda jest miażdżąca. Myślisz, że PiS bał się tych
Przypominam,
reportaży?
Że walka o zabranie koncesji TVN-owi, którą PiS rozpoczął, była już wcześniej. Nie, to nie jest sprawa tego filmu. Też i prace nad tym filmem trwały też wcześniej. Myślę, że to jest dużo poważniejsza sprawa. To jest rozgrywka geopolityczna, w której bierzemy udział, a nie tylko kapitał amerykański kontra tam rząd pisowski. To jest coś dużo, dużo większego. Oczywiście nie wiemy jeszcze, nie znamy tu wszystkich autorów, którzy pociągają za główne sznurki. Nie znamy, można powiedzieć, głównych pająków wprost, ale widzimy tendencję. Przypominam, że to, co się dzisiaj dzieje, to jest pokłosie porozumienia biskupów katolickich i kardynała Wyszyńskiego ze Stalinem w 1950 roku. Przez takiego działacza katolickiego i później przez generała tego tam KGB, Sierowa, no to jest episkopat, czyli Wyszyński i Stalin. To jest porozumienie z 1950 roku. W 1956 roku dodatkowe porozumienie, że każdy proboszcz, każdy biskup będzie miał po zgodzie władz komunistycznych, także i kariera Jana Pawła II, wtedy księdza Wojtyły, była nadzorowana przez komunistów na mocy porozumienia z 1956 roku. Zobaczcie, że dzisiaj mamy to już na poziomie światowym. Dzisiaj papież Franciszek właśnie zdradził Kościół katolicki w Chinach, o tym mówił arcybiskup Zen, i dzisiaj zdrajcy, którzy poszli na kompromis z władzą komunistyczną w komunistycznych Chinach, dzisiaj są biskupami katolickimi zatwierdzonymi przez Watykan. Czyli zobaczcie, porozumienie Wyszyński-Stalin, ono przeszło dzisiaj na porozumienie Franciszek Xi Jinping, czyli tam jakieś kolejne wcielenie Mao Tse-tunga. Także zobaczcie, że to, co się stało w Polsce jako pewien eksperyment, ówczesny Watykan, bardzo konserwatywny i jeszcze antykomunistyczny w 1950 roku, skarcił Wyszyńskiego i polskich biskupów właśnie za taką kolaborację ze Stalinem. Skarcili ich za to. Nie? A potem na Soborze Watykańskim II, to Jan Paweł II, czyli właśnie wychowanek tego systemu, tej symbiozy Stalina i Wyszyńskiego, on obronił komunistów, bo na Soborze Watykańskim II, o tym kiedyś pisał doktor Cęckiewicz, profesor już, przepraszam, profesor, bo już habilitację zrobił, Sławomir Cęckiewicz, pisał o tym właśnie, że na Soborze Watykańskim II miano potępić komunizm jako coś całkowicie antybożego, no antykatolickiego też. I to Jan Paweł II wtedy jeszcze, oczywiście nie papież, ale jeden z aktywnych biskupów stronnictwa komunistycznego czy prokomunistycznego na Soborze Watykańskim II, doprowadzili do tego, że komunizm nie został potępiony. Noż to dzisiaj przejął Watykan. Proste jak dwa razy dwa.
Mówiłeś o TVN.
Ja o tym pisałem w 2006 roku, to żeby nie było, że ja to dzisiaj to wiem. Nie?
Zanim to było modne, TVN produkuje kolejne reportaże o Kościele katolickim. Miał problemy. My mówimy o Kościele katolickim od dawna i również mamy przeróżne problemy. Ale przypomnę, że nasza telewizja...
Taka kolej rzeczy.
Czy to jest przypadek?
Nie, to tu przypadków nie ma. To są za duże rozgrywki, żeby tu były jakiekolwiek przypadki.
Przypomnę, że nasza telewizja utrzymuje się tylko dzięki wpłatom naszych widzów, czyli was. I w tym miesiącu, jak co miesiąc, mamy cel 1000 wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest 25 dzień października i wpłat jest 650. Także zachęcamy do wsparcia nas na
finiszu.
Szczegóły na stronie idzpodprąd.pl/wsparcie. Dzisiaj jeszcze o 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka o 20:30. Biblia w czasie zarazy. Jeśli macie więcej pytań duchowych o Boga, o Biblię, zapraszamy was już o 20:30. A jeszcze na koniec, tak jak mówiłeś, animacja o czterech prawach duchowego życia.
Zobaczcie, jak to się ma, drodzy katolicy, do waszej wiedzy o zbawieniu, o roli sakramentów. Gdzie tu będzie o sakramentach? W tym, co głosił ksiądz Blachnicki, my w ruchu azowym, ja również, kiedy jeszcze byłem katolikiem. Z katolicyzmem to nie ma nic wspólnego. To jest zaprzeczenie katolicyzmu, jego nauki, że do zbawienia potrzebne są sakramenty, pośrednictwo księdza i różne takie rzeczy. A to właśnie zmieniło Polskę w latach 80.
I ty jesteś tego naocznym świadkiem. Zachęcamy was również do kontaktu. Piszcie na kontakt@idzpodprad.pl. Dziękuję ci za udział, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję i do zobaczenia.
To był program Idź Pod Prąd na żywo. Do zobaczenia.
To jest oczywiście pomysł biblijnych chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. Tego ksiądz Blachnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, na przykład prawo grawitacji, nie? Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to uwierzysz, nie? Tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze będziesz miał czas na ewentualnie zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego, nie? I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan, wspaniałe zamierzenia, no, czyli wiadomość optymistyczna. No tak się i Biblia zaczyna, ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo. Człowiek zgrzeszył. Ty, ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić trzema pielgrzymkami do Częstochowy, nie? Na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę, nie? Tam coś jeszcze innego, to dwa razy pójdziesz na pielgrzymkę. To jest pogańskie kupczenie, nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego. I to głosił ksiądz. I to myśmy w ruchu azowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło. No i trzecie prawo. Bóg dał rozwiązanie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie? Jezus przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i ciebie. I ta przepaść, z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek, tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa. Ramiona krzyża jak gdyby łączą te dwie oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale czwarte prawo mówi, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Czyli uznać, że On całkowicie zapłacił za twoje grzechy i zawołać: chcę z tobą żyć na zawsze. Bądź moim Panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce w nowym opakowaniu, bo to już dawno, dawno wcześniej w reformacji i tak dalej, ksiądz Blachnicki. I ja nic nie wymyślę nowego, ja po prostu robię każdego dnia to samo. No i tu wskazuję, tu jest rozwiązanie, tu będzie nowa Polska, jeśli się rzeczywiście urodzi. Tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę, niezłomną, nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych, to tu wychowamy. To już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu, kiedy chciał właśnie taką w XVI wieku, taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdzu Blachnickiego, bo go zabili. Ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie 10, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie mordercy z SB.
Dwudziestego października 1501 roku w mieście Mielnik nad Bugiem, które obecnie jest wsią, król Aleksander Jagiellończyk wydał tak zwane artykuły mielnickie, zwane też przywilejem mielnickim. Określił w nich zasady działania najwyższych organów władzy w państwie. Najwyższą instancją podejmującą decyzję o losach państwa miał być senat, złożony z wojewodów, kasztelanów oraz biskupów katolickich. Król miał przewodniczyć obradom senatu i wykonywać jego uchwały. Gdyby król nie wykonywał uchwał senatu, senatorowie mieli prawo wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Senatorowie mogli być sądzeni jedynie przez senat. Starostowie, którzy do tego czasu reprezentowali króla, mieli zostać podporządkowani senatowi i być przez senat nadzorowani. Król, który do tego czasu mianował senatorów według swojego uznania, mógł powoływać nowych tylko za zgodą senatu. Ponieważ senatorami byli magnaci, oznaczało to w praktyce, że rządy w państwie przejęła magnateria. Szlachta, która wywierała największy wpływ na poprzedniego władcę Jana Olbrachta, została nazwana w tym dokumencie tłumem ludzi niedobrych, a lekkomyślnych. Aleksander Jagiellończyk zgodził się na dyktat magnatów, chcąc uzyskać pomoc Polski dla Litwy, która poniosła ciężką klęskę w bitwie z wojskami moskiewskimi nad Wiedroszą. Artykuły mielnickie wywołały w Polsce powszechne oburzenie wśród szlachty. Przestała ona płacić podatki i stawiać się na pospolite ruszenie. Również starostowie nie wykonywali poleceń senatorów. W kraju zapanowała anarchia. Uspokojenie nastrojów i uporządkowanie spraw państwowych nastąpiło dopiero w roku 1505 w wyniku uchwalenia w Radomiu konstytucji Nihil Novi, która anulowała artykuły mielnickie i ustanowiła zasadę, że żadne nowe prawo nie może być wprowadzone przez króla bez zgody szlachty reprezentowanej przez Sejm.